Witam wszystkich, z tej strony Marcin Bieniek, autor podcastu Życie Sportowca. Jak co tydzień słyszymy się tutaj, żebyśmy mogli dzielić się wiedzą, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Dostajecie informacje, żeby poprawiać własne umiejętności, ale też dostajecie praktyczną wiedzę opartą na przykładach sportowców, którzy już na ten szczyt doszli i którzy chętnie dzielą się właśnie tymi swoimi doświadczeniami, które Wy później możecie wykorzystać we własnej karierze sportowej. I dzisiaj będzie taka wspaniała okazja, ponieważ mam możliwość porozmawiania z reprezentantką naszego kraju w strzelectwie, z Julią Piotrowską. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Julia, zacznijmy od Twoich osiągnięć. Wielokrotne tytuły najlepszego zawodnika roku w kategorii junior, rekord Polski juniorów oraz seniorów, wielokrotna medalistka młodzieżowych mistrzostw Polski oraz akademickich mistrzostw Polski, wielokrotna złota medalistka mistrzostw Polski juniorów oraz seniorów, wielokrotna zwyciężczyni zawodów Grand Prix, wielokrotna medalistka Pucharów Świata juniorów i seniorów, wielokrotna medalistka mistrzostw Europy, czwarte miejsce na indywidualnych mistrzostwach świata oraz kwalifikacja do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Czy możesz nam powiedzieć, czy któryś z tych sukcesów jest dla Ciebie najważniejszy oraz czy może któryś z nich był dla Ciebie nieoczekiwany?
Mogę jeszcze dodać, że właśnie 2 godziny temu zostałam wicemistrzynią Europy seniorów i drużynowo dziewczynami zajęłyśmy brązowy medal, czyli 3. miejsce.
To od razu gratulacje.
Dziękuję ślicznie. Myślę, że jednym z największych osiągnięć, które mnie tak ucieszyły, było zdobycie właśnie kwalifikacji olimpijskiej do Paryża. No bo to wiadomo, każdy sportowiec marzy o tym, żeby pojawić się na tych igrzyskach olimpijskich i móc występować tam z najlepszymi zawodnikami. Myślę, że każdy start mnie cieszy i przybliża do tego, żeby stawać się coraz lepszym sportowcem.
A czy któryś z tych sukcesów był w Twojej karierze nieoczekiwany, że po prostu, no może nie byłaś w najwyższej formie, jechałaś po prostu z takim luzem na zawody, czy raczej za każdym razem wierzysz w to swoje przygotowanie, no i masz konkretny cel w głowie, jadąc po prostu na zawody, na rywalizację?
Jednym z nieoczekiwanych właśnie takich wyników i osiągnięć było zdobycie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie i 4. miejsce na Mistrzostwach Świata, które zdobyłam w 2022 albo 1 roku. I z tego powodu bardzo się cieszyłam, bo przyjechałam tam, żeby wykonać swoją pracę. Byłam 1. rok seniora, więc byłam takim młodzikiem wśród seniorów, można by powiedzieć, świeżo zaczynającym. Więc to, że już od razu praktycznie zdobyłam kwalifikację i mogłam się spokojnie przygotowywać przez te 2 lata do igrzysk, myślę, że to bardzo dużo mi dało.
Czyli można powiedzieć, że nie zawsze wszystko musi być gdzieś tam zaplanowane. Raczej trzeba skupiać się na tym procesie, na tym, co możemy kontrolować, na swoim przygotowaniu, że nie zawsze myślenie wyłącznie o konkretnym celu wynikowym da nam to, co tak naprawdę nas będzie cieszyło i co nam da możliwość do walki o te najwyższe cele, prawda?
Nie, oczywiście. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że my wchodząc na stanowisko, nie myślimy o tym, czy będziemy pierwsi, ostatni, drudzy, tylko mamy do wykonania po prostu robotę i to może nas przybliżyć do tego medalu, a nie w trakcie konkurencji myślenie o efekcie, ponieważ to jest bardzo zgubne. Przyjeżdżając na przykład dzisiaj na zawody, miałam do wykonania parę zadań, zrealizowałam je i był tego efekt po prostu w postaci 2. miejsca. I uważam, że każde zawody powinny mieć swój cel, ale taki zadaniowy, nie wynikowy.
Super podejście. Ja Ci powiem ze swojej perspektywy, ponieważ jestem trenerem tenisa i oczywiście u swoich podopiecznych staram się zaszczepiać dokładnie takie samo myślenie, żeby przed każdym turniejem, przed każdym meczem mieli dokładne cele do wykonania, ponieważ to realizacja tych celów będzie odzwierciedlała ewentualny wynik. Natomiast czy Ty zawsze tak miałaś, czy może nauczyłaś się koncentracji na celach, a nie na wyniku, żeby ten wynik Cię nie paraliżował podczas właśnie rywalizacji?
Muszę powiedzieć, że to przyszło z czasem, z doświadczeniem i też z pracą z psychologiem, bo na początku wiadomo, jak każdy zaczyna, chce tylko skupić się na wyniku i na tym, żeby mieć medal, żeby mieć dobry wynik, żeby strzelić ileś punktów, ileś bardzo wysoko, a tak z czasem stwierdziłam, że ale to nie o to chodzi, że trzeba cieszyć się tym procesem, trzeba cieszyć się każdym treningiem, każdymi zawodami, żeby później to też sprawiało przyjemność, bo jeżeli będziemy się tylko skupiać na wyniku i tym, że chcemy coś osiągnąć za wszelką cenę, to to nie przybliży nas do tego. Wręcz bym powiedziała, że oddali. Jeżeli chcemy naprawdę być wysoko w rankingu, czy być jednym z najlepszych zawodników na świecie, powinniśmy się skupiać na zadaniach i na tych malutkich celach, które chcemy osiągnąć każdego dnia.
Czyli można powiedzieć, że ty właśnie rozpoczynając tą pracę nad świadomością, nad koncentracją na celach, sprawiłaś, że nie dość, że zaczęłaś notować coraz większy progres, to też zaczęłaś osiągać coraz lepsze wyniki. Tak to możemy rozumieć?
Tak, to prawda. Tylko też na wyniki to składa się bardzo wiele elementów, bo zauważyłam teraz niedawno dosyć, że żeby być w tym topie, trzeba umieć zgrać wszystkie elementy, czyli techniczne, przygotowanie fizyczne, przygotowanie mentalne. To wszystko musi ze sobą współgrać, tak żeby potem był tego efekt.
No tak, jeżeli mówimy już o tym samym szczycie, jeżeli chodzi o rywalizację, to tam odgrywają detale największą rolę. No i ci, którzy dbają o te detale nie przez tygodnie, ale prawdopodobnie przez lata, są w stanie później prezentować się optymalnie, pomimo bardzo dużej presji, z jaką wiąże się rywalizacja o te najwyższe cele. Ja bym chciał, żebyśmy teraz troszeczkę wrócili sobie do twoich początków, ponieważ uprawiasz strzelectwo i dla wielu osób może się to kojarzyć dziewczyna z bronią. Więc jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Co na to twoi najbliżsi, kiedy usłyszeli od ciebie, że ty chcesz w takim sporcie spróbować swoich sił? I czy w ogóle ten sport jest bezpieczny?
To przede wszystkim zaczęłam w mojej małej miejscowości w Oławie. Grałam równocześnie też w piłkę. Ja bardzo lubiłam sport, więc próbowałam swoich sił w różnych dyscyplinach. Moje początki były w sumie całkiem niezłe, bo dostawałam się na zawody takie międzymiastowe, takie malutkie dosyć i tam też zdobywałam wysokie miejsca, więc to jakby pchało mnie ciągle do przodu. W pewnym momencie przyszedł czas, żeby pójść właśnie do większego klubu, tam mógł mi zapewnić cały sprzęt, bo nasz sport nie jest dosyć tani, więc jakbym miała sama wszystko to kompletować, to bym chyba nie dała rady. A odnośnie właśnie tej broni, czy jest niebezpieczna, no to trzeba mieć przede wszystkim na uwadze, że to jest jednak broń, możemy zrobić krzywdę, trzeba mieć na to pozwolenie. Akurat na ten karabin pneumatyczny, co dzisiaj zdobyłam drugie miejsce, nie jest to zaliczane do broni. Jest to urządzenie pneumatyczne, można tak powiedzieć, ale już z innej broni, z 5-6 mm z karabinu kulowego, no to trzeba mieć pozwolenie i trzeba mieć na uwadze, że możemy zrobić krzywdę, nie jest to bezpieczne, jeżeli zachowujemy się niezgodnie z przepisami, więc każdy, kto dotyka broni, musi się najpierw z nią zapoznać, a potem zacząć z nią przygodę.
A skąd się wzięło to zainteresowanie właśnie strzelectwem? Czy ktoś cię do tego namówił? Czy było coś takiego w tym sporcie, że od razu poczułaś, że chciałabyś go uprawiać?
Przypadkowo, to po prostu przyszłam na festyn i była możliwość strzelania z broni, można było się sprawić. I jako dziecko, mając 10 lat, to była broń pneumatyczna, więc przyszłam z rodzicem i tak for fun, dosłownie strzeliłam, powiedzieli, że całkiem niezły wynik i mogę przychodzić sobie strzelać dla zabawy. Więc czemu nie? Jeżeli lubiłam sport, to chciałam się wypróbować akurat w tym i tak się zaczęła moja przygoda ze strzelectwem. A czy dziwnie to wyglądało jako dziewczyna z bronią? Myślę, że nie, bo u nas w sporcie jest bardzo dużo dziewczyn, przewaga kobiet jest praktycznie, więc nie czuję się jakoś dziwnie.
Rozumiem. Tutaj myślę, że jesteś kolejnym przykładem sportowca, który mówi o tym, że początki były raczej przypadkowe, że nie było w tym jakiegoś większego planu. To jest coś fajnego, że to też pokazuje, że niekoniecznie, gdy ktoś ma 5, 7 czy 10 lat, to musi od razu mieć wyrysowany cały plan, jeżeli chodzi o karierę sportową. No najważniejsza jest pasja i zakładam, że u ciebie ta pasja była już od początku, że jak zobaczyłaś, że w czymś ci idzie dobrze i że ci się to podoba, to przez lata byłaś w stanie to utrzymywać, bo twoje wyniki o tym świadczą. A jak dzisiaj wygląda twój dzień? Jak radzisz sobie z treningiem, z taką monotonią treningową? Czy w ogóle trening w strzelectwie jest, byś powiedziała, interesujący, czy raczej jest to monotonia, którą nauczyłaś się akceptować?
Myślę, że strzelectwo generalnie jakby patrząc się z moimi oczami, nie jest nudne. Naprawdę, jeżeli mamy treningu wykonać jakieś zadania, to upływa nam bardzo szybko trening. I wydaje mi się, że też różne elementy, jak nie wiem, trening fizyczny, trening też mentalny, sprawiają, że jest urozmaicenie i niekoniecznie tylko stoimy i celujemy do tarczy, bo musimy też patrzeć na inne aspekty w naszym treningu. Więc mój tak dzień, można powiedzieć, składa się pierwsze co z treningu strzeleckiego, który zajmuje około 2 godzin. Potem idę na trening na siłowni i też mam parę razy w miesiącu trening z moim psychologiem mentalnym, więc wydaje mi się, że nie jest to monotonne. Jednak jeżeli czasem się obserwuje różne nasze konkurencje, które no naprawdę czasem długo trwają, bo jedna konkurencja trwa ponad 2 godziny, druga ponad godzinę, więc jeżeli przyjdzie obserwator i będzie to oglądał, no to może mu się znudzić generalnie, bo to się tylko po prostu trafia, wiadomo, do tarczy. Ale już inaczej jest z finałem. Na finale naprawdę są wielkie emocje, widać każdy strzał, widać statystyki zawodników, więc to jest bardzo ciekawe i na finały naprawdę serdecznie zapraszam.
Na pewno będziemy śledzić Twoje poczynania i wszyscy słuchacze po tej rozmowie na pewno będą wiedzieli troszeczkę więcej, na co zwracać uwagę, no i też przez co musiałeś przejść, żeby dojść na ten najwyższy poziom, bo dla wielu może się to wydawać, okej, po prostu te same powtórzenia, natomiast kto brał udział w jakiejkolwiek rywalizacji i wie, co to jest presja, wie, co to jest przygotowanie, wie, co to są oczekiwania, no to wie, że nie jest łatwo oddać 2 takie same strzały, czy wykonać 2 takie same uderzenia, chociażby w tenisie. A co według Ciebie jest najtrudniejsze w byciu profesjonalnym sportowcem?
Myślę, że najtrudniejsze to, wiadomo, są porażki. Trzeba się po nich podnieść, ale one zauważyłam, że najwięcej budują człowieka, więc to jest jedna taka rzecz, z którą musimy się mierzyć. I systematyczność, konsekwencja, trzeba mieć to na uwadze, bo bez systematyczności i konsekwencji i dyscypliny przede wszystkim, bo motywacja jednego dnia jest wysoka, drugiego niska, a jeżeli trzymamy się tej dyscypliny, to na pewno zajdziemy daleko i też musimy być przygotowani na to, że sukcesy nie przychodzą z dnia na dzień, tylko trzeba być cierpliwym, pracować, pracować, jeszcze raz pracować, szukać nowych rozwiązań i z dnia na dzień stawać się coraz lepszym, a potem za, nie wiem, rok, dwa czy ileś lat będziemy mieli tego owoc, osiągniemy sukces, tak?
Z tego, co mówisz, to mogę wyczuć, że jesteś bardzo skoncentrowana na progresie i na kwestiach treningowych, co jest niewątpliwie cechą no, wszystkich mistrzów, wszystkich zwycięzców, ponieważ oni niezależnie od okoliczności cały czas skupiają się na tym, co mogą kontrolować i co mogą wykonać jeszcze lepiej. Powiedziałaś, że najtrudniejsze w byciu profesjonalnym sportowcem jest radzenie sobie z porażkami. I tutaj, jeżeli pomyślimy sobie o tych największych postaciach sportu, to można je podzielić na 2 kategorie. Sportowców, którzy uwielbiają wygrywać i sportowców, którzy bardziej nie cierpią przegrywać. Którym ty bardziej jesteś typem sportowca?
Myślę, że pierwszym, bo zawsze jak przegrywam, to mam z tyłu głowy, że oho, jest jeszcze rezerwa, czyli coś zrobiłam nie tak, że trzeba przeanalizować i stanę się następnego dnia lepsza. Może nie następnego dnia, ale generalnie z czasem po prostu, jeżeli wyciągnę trafne wnioski. Więc wydaje mi się, że sukces jest bardzo przyjemny i naprawdę fajny, bo to jednak pokazuje, że zrobiliśmy kawał dobrej pracy na treningach, ale powinniśmy jednak czerpać najwięcej radości z każdego treningu, z każdej możliwości dotknięcia tego karabinu, bo na to najwięcej czasu poświęcamy. A stajemy na podium i machamy do kamery, uśmiechamy się tylko przez kilka minut.
A czy analizujesz zarówno te zwycięskie rywalizacje, jak i te przegrane? Ponieważ większość sportowców jednak więcej czasu poświęca na analizę przegranych pojedynków niż tych spektakularnych zwycięstw. Jak to jest u Ciebie?
Wiadomo, te zwycięstwa są doskonalsze, jakby można powiedzieć, o tych porażek, tak? Zrobiliśmy więcej rzeczy dobrze na plus, jednak też znajdą się elementy, które wymagają poprawy. Dzisiaj na przykład już wyciągnęłam wnioski, co się działo na finale, że jednak mogłam się bardziej opanować, powinna obniżyć poziom stresu, więc z każdego, wydaje mi się, startu da się coś wyciągnąć. Z porażek najwięcej, ale mi się wydaje, że z sukcesów tak, że jeżeli chcemy, to naprawdę zobaczymy, jaka jest jeszcze rezerwa.
Okej. Okay. Przeczytałem na stronie internetowej, że mówisz o tym, że w strzelectwie najważniejsza jest cierpliwość i konsekwencja. Czy możesz nam zdradzić, jak ty pracujesz nad tymi dwiema cechami?
Cierpliwość i konsekwencja. Generalnie to jest najcięższe, z czym się borykam i to jest na praktycznie moim pierwszym miejscu, co trenuję. I to przede wszystkim z psychologiem. Ta cierpliwość to cały czas mi jest powtarzana przez moją panią psycholog Justynę, że muszę do tego dążyć, bo bez tego nic nie osiągnę. Jeżeli będę się skupiać codziennie na tych małych właśnie elementach, które robiłam na procesie i będę dbać o te szczegóły, to wszystko przyjdzie z czasem. I mówi mi często właśnie, że powinnam patrzeć też w przeszłość, ile osiągnęłam, ile już zrobiłam i jak to wszystko wygląda w przestrzeni lat, tak? Że ja nie stoję w miejscu, nie cofam się, a wręcz idę do przodu. Konsekwencja, myślę, że to wszystko też jest związane z tą cierpliwością. Jeżeli jesteśmy cierpliwi, to jesteśmy też konsekwentni. Wydaje mi się, że jeżeli też coś lubimy robić, to jesteśmy w tym konsekwentni. Jeżeli faktycznie mamy ten główny cel, załóżmy na Igrzyska Olimpijskie, że chcemy się dostać, to będziemy konsekwentni w tym, co robimy, bo jednak to siedzi głęboko w nas i wiemy, że jeżeli chcemy coś osiągnąć, to te dwa elementy muszą na pewno wystąpić.
Okej, okay, a czy masz jakieś konkretne na przykład ćwiczenia czy narzędzia, które dała ci pani psycholog, czy raczej chodzi o rozmowę, zrozumienie i spojrzenie na swoją aktualną sytuację z troszkę innej perspektywy?
Bardziej chodzi o rozmowę i jakby wymianę zdań, poglądów, opinii. Ćwiczeń wydaje mi się, że nie mam żadnych na to. Po prostu obserwuję siebie, obserwuję swoje wyniki, swoje osiągnięcia, też postęp, jaki robię i wydaje mi się, że to mi odzwierciedla, że warto być cierpliwym i konsekwentnym.
A nad tą cierpliwością i konsekwencją musisz również pracować w życiu, czy jakby to są dwie różne sfery, że może w życiu łatwiej ci przychodzi bycie cierpliwą osobą, czy konsekwentną, a w sporcie ze względu na ten ładunek emocjonalny, no i też te twoje cele, to jest już trudniejsze zadanie?
Wydaje mi się, że nie, że moje życie prywatne jakby i sportowe jest w pewnym sensie połączone, bo wszystkie te zachowania, które przejawiają się w sporcie, przekładają się na życie prywatne i to bardzo, bo jeżeli jesteśmy cierpliwi w sporcie, będziemy też cierpliwi w życiu prywatnym. Może inni mają inaczej to wygląda u nich, ale u mnie jest praktycznie jeden do jednego, no i to widać gołym okiem, przynajmniej ja to zauważam.
Jeżeli chodzi o postrzeganie kariery sportowej, to dla wielu osób to, co powiedziałem na samym początku, czyli te twoje największe osiągnięcia, to jest coś, co przykuwa ich uwagę, to jest coś, co jest magnesem. Oczywiście ty sama też pewnie to rozumiesz zarówno pod kątem sportowym, jak i pod kątem marketingowym. Natomiast dla sportowców, ambitnych sportowców, pewnie ważniejsze są te krytyczne momenty, te momenty, z którymi musiałaś się zmierzyć, te momenty, o których często sportowcy nie mówią, a dopiero do nich wracają już po pewnym czasie, jak są pewni tego, jak sobie z tym poradzili, jak są świadomi tego, co się wydarzyło. I mam do ciebie właśnie tutaj pytanie, jak ty radziłaś sobie do tej pory, pomimo dosyć młodego wieku, ponieważ masz 22 lata, ale samej kariery już trochę masz za sobą, jak sobie radziłaś w takich trudnych momentach, jak na przykład występowała stagnacja twojej formy, przydarzały się jakieś kontuzje, albo przegrywałaś w zawodach, do których byłaś świetnie przygotowana?
To nie są proste tematy generalnie. Mogę powiedzieć, jak wyglądał mój poprzedni rok. Poprzedni rok myślałam, że będzie bardzo dobry, ponieważ zdobyłam kwalifikację olimpijską tak 2 lata temu, więc poprzedni rok to powinien być w gazie praktycznie. No jednak tak się nie stało. Szukałam wiele rzeczy, trochę się pogubiłam w tym wszystkim. Byłam też młoda i mniej doświadczona przede wszystkim, więc trudno mi było też sprostać temu, że mam już kwalifikacje, że osiągam takie wyniki. I gdy miałam takie momenty słabsze w życiu, to pomagali mi ludzie przede wszystkim, którzy mnie otaczają. Wiele razy mogę powiedzieć, że chciałam skończyć ze sportem, że to nie jest dla mnie, że nie dam rady, że już jestem na dnie i jest mi ciężko, nie chciałam się jakby odbijać, ale ludzie, którzy byli wokół mnie, byli wspaniali, naprawdę, pomagali mi, mówili, że naprawdę wiele osiągnęłam, że Luka, nie poddawaj się, będzie lepiej, zobaczysz, tylko musisz poczekać, być cierpliwa. I faktycznie to zaowocowało. Tylko, że gdyby nie oni, wydaje mi się, że sama bym nie sprostała temu, bo jak człowiek jest sam, to wydaje mi się, że nie ma aż takiej dużej siły, żeby się podnieść, chociaż czasami miałam, tak, mogę powiedzieć, że wahałam się, że jednak faktycznie, no Julka, tyle osiągnęłaś i sama ze sobą prowadziłam po prostu rozmowę, że dawaj, jeszcze dalej, krok do przodu, powoli, powoli i też się jakby próbowałam ze sobą po prostu rozmawiać, prowadzić dialog, który doprowadzi do tego, że podniosę się i nie będę skupiać na tych porażkach, tylko na tym, co może być za rok, dwa i wydaje mi się, że to mnie tak wyciągnęło. No i przede wszystkim na pierwszym miejscu byli ludzie, którzy mnie otaczali.
Także tutaj zwracasz uwagę na to, co już wcześniej mówiłaś, czyli o tych wielu elementach, które składają się na sukces w sporcie. Mówiłaś o technice, taktyce, stronie fizycznej, stronie mentalnej, ale też to najbliższe otoczenie, ponieważ ta droga na szczyt no, nie jest prosta, jest bardziej sinusoidą, będą fajne momenty, będą bardzo nieciekawe momenty. No i właśnie nie ile razy upadamy, ale ile razy wstajemy. To jest ta umiejętność, którą musimy sobie wypracować, przy której też często potrzebujemy wsparcia najważniejszych osób, czyli to otoczenie musi być dobrane świadomie i na pewno musisz mieć 100% zaufanie do tych osób, żeby wierzyć im i żeby wytrwać z nimi te najtrudniejsze chwile, prawda?
Dokładnie.
Dobrze, a teraz troszeczkę o życiu, ponieważ podcast nazywa się Życie Sportowca, a jak wiemy, pierwsze jesteśmy człowiekiem, później jesteśmy sportowcem, więc zarówno w życiu, jak i w sporcie podejmujemy mnóstwo decyzji, a decyzje łączą się z konsekwencjami. I teraz na jakiej bazie ty podejmujesz codziennie decyzje, których masz setki do podjęcia? Czy za każdym razem kierujesz się priorytetowo sportem, czy może masz czasami sytuację, że odkładasz ten sport na dalszy plan, myślisz o sobie jako o człowieku, który potrzebuje towarzystwa, potrzebuje rozrywki, potrzebuje satysfakcji z innych aspektów życiowych?
Myślę, że na pierwszym miejscu występuje ten sport. Jednak jeżeli jest też rodzina, to powinniśmy mieć też na uwadze, że to też jest ważny aspekt. Nie możemy wszystkiego rzucić i zostawić rodzinę w odstawkę jakby, więc też się skupiam na tym, żeby mieć te relacje rodzinne bardzo dobre. Wiadomo, jak jesteśmy sportowcami, jesteśmy często za granicą, na wyjazdach czy zgrupowaniach, nie mamy tego życia prywatnego i towarzyskiego, jednak zawsze jak jestem w Wrocławiu, to próbuję po prostu się oderwać od tej rzeczywistości codzienności, jaką jest strzelectwo i próbuję wyjść gdzieś z koleżankami i kolegami, żeby trochę odetchnąć, złapać tego tchu, nabrać świeżości, naładować bateryjki, bo gdy myślimy ciągle 24 na godzinę o strzelaniu, o wynikach, o naszej pracy, o technice, o tym, co chcemy zrobić, to będzie zgubne. Pamiętam, jak kiedyś codziennie byłam na treningu, dzień w dzień trenowałam po kilka godzin i to naprawdę niszczyło człowieka. Trzeba też znaleźć ten balans pomiędzy życiem prywatnym, a też życiem sportowca, żeby, mówiąc kolokwialnie, się po prostu nie zajechać. Powinniśmy wiedzieć, kiedy jest odpoczynek, a kiedy też jest czas na pracę.
I do tego pewnie doszłaś wraz z doświadczeniem, prawda?
Tak, to prawda. Na początku to nie wyglądało tak, jak teraz mówię. I też nie chciałam wielu osób słuchać, bo ja wiem najlepiej, ale potem życie mnie zweryfikowało i tak to powinno wyglądać, że odpoczynek i praca musi się równoważyć.
Jasne. Jeszcze takie jedno pytanie. Ponieważ jako człowiek na pewno masz wiele razy takie momenty, że po prostu ci się nie chce. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie po przegranych, ale możesz być zmęczona, może być gdzieś tam monotonia treningowa, może być daleko do jakichś zawodów. I ja na przykład swoim zawodnikom zawsze powtarzam, że ci najlepsi na świecie też mają momenty, w którym im się nie chce. Natomiast oni mają narzędzia do tego, żeby się codziennie motywować, znajdować ten cel, tą motywację, żeby jednak zrobić ten trening na 100%. I teraz, co ty robisz w takich momentach, gdzie jakbyś miała szczerze powiedzieć, wstajesz rano, masz mieć ten trening i nie jesteś w pełni naładowana, nie masz takiego poczucia, mega się cieszę, że idę na tą strzelnicę. Co wtedy robisz, żeby jednak tą jakość zachować w tym treningu i po treningu czuć satysfakcję, że pomimo początkowych trudności jednak stałaś się lepszym sportowcem?
Myślę, że nawet jak wstaję rano i czasem tak jest, że po prostu mi się nie chce, ale wiem, że pójdę na ten trening i coś z niego wyciągnę, bo na przykład nie oddam wtedy 100 strzałów, tylko oddam na przykład 50 strzałów, czyli po prostu zmniejszam objętość treningową. Na przykład odpuszczam też siłownię, albo no, czasem zdarza się tak, że po prostu nie pójdę na trening, ale jeżeli widzę, że na przykład bateryjki mam wyładowane, na przykład mam 20% tylko energii, to wiem, że trening nie ma sensu, bo będę popełniać dużo błędów. Jednak gdy po prostu tylko mam w głowie, że mi się nie chce, że mogłabym poleżeć, to nie wchodzi w grę. To wiem, że tym bardziej powinnam iść na trening, zrobić dobrą robotę i po tym, jak wykonam trening, mogę mieć czas na odpoczynek. Wydaje mi się, że jest wiele takich sytuacji, gdzie naprawdę człowiekowi się nie chce, bo po prostu jest zmęczony. Czasem już ma dość, bo wchodzi faktycznie ta rutyna, ta monotonia, ale wydaje mi się, że jeżeli faktycznie lubimy też to, co robimy, jeżeli mamy te cele, to też nas motywuje. No i przede wszystkim ta dyscyplina, co już wspominałam, jest też najważniejsza, bo ona sprawia, że pojawiamy się na tych treningach i wiemy, co mamy na nich robić.
Myślę, że to są świetne słowa, zwłaszcza dla tych sportowców z mniejszym doświadczeniem od twojego, którzy borykają się dokładnie z tymi samymi wyzwaniami każdego dnia, że warto czasami po prostu skupić się na jakości, skrócić objętość, coś odpuścić, ale jednak dalej zanotować w pewnych sferach progres. Teraz chciałbym ci zadać kilka takich krótkich pytań odnośnie samego twojego występu, ponieważ może nie wszyscy są poinformowani, jak wygląda charakterystyka twojej dyscypliny. Jakbyś mogła powiedzieć, jak dużo strzałów oddajesz podczas rywalizacji?
Podczas rywalizacji na początku przechodzimy jakby kwalifikacje do finału, czyli w kwalifikacjach strzelamy 60 strzałów plus jeszcze strzały próbne, to wychodzi około 80. Jeżeli człowiek dostaje się do finału, to wtedy około 24 strzałów trzeba oddać, więc zamykamy się w około 120 strzałach. No, nie jest to całkiem dużo, bo na treningu około tyle oddajemy. Jednak jeżeli dochodzą do tego emocje, to jesteśmy też trochę wyczerpani i inaczej to odbieramy. Natomiast w drugiej konkurencji, w karabinie kulowym, też oddajemy 60 strzałów, tylko to już jest strzelanie na 50 metrów, nie na 10, tak jak tutaj. Szlemy na 50 metrów na otwartej przestrzeni i tam podobnie jak właśnie w pneumatyku oddajemy 60 strzałów plus strzały próbne, jeszcze do tego finał, więc też około wychodzi 120 strzałów, tylko po prostu jest inna konkurencja.
A ile trwa cały twój występ, te oddanie tych wszystkich strzałów, jak to czasowo wygląda?
Myślę, że mi to zajmuje około godziny czasu, czasem 50 minut, a na wszystko mamy godzinę 15 w jednej konkurencji, tej w karabinie pneumatycznym na 10 metrów. Z kolei w drugiej konkurencji, karabinie kulowym, 3x20, to są trzy postawy, które strzelamy na 50 metrów. Jest to postawa klęcząca, leżąca i stojąca. No i to już zajmuje 2 godziny i 45 minut łącznie, no co jest dosyć długo. No jednak zawsze kończymy trochę wcześniej. Chociaż też w zależności jakie są warunki, bo czasem nie pozwalają na to, żeby oddawać strzał ze strzałem, tylko musimy się przytrzymać i złączyć się na nowo. Więc to też zależy od tego. No ale trochę trwają te konkurencje, możemy powiedzieć.
Rozumiem. A na taki jeden strzał, oczywiście pewnie to jest zależne, tak jak powiedziałaś, od warunków, od taktyki, pewnie też od poprzednich strzałów, od wyników poprzedniego strzału, ale ile poświęcasz mniej więcej czasu na jeden strzał?
Jeden strzał, czyli całe złożenie z podniesieniem karabinu, załadowaniem go, celowaniem, wydaje mi się, że około 50 sekund. Coś takiego.
Jasne, czyli te wszystkie treningi, które wykonujesz, te poświęcenia, później mają służyć temu, żeby przez te 50 sekund osiągnąć jak najwyższą jakość, tak? Możemy to rozumieć?
Dokładnie, tak.
To tylko
60 strzałów, każdy strzał z osobna musi być oddany na największej jakości, na największym skupieniu.
To już wiemy, dlaczego tak dużo uwagi musi zwracać na cierpliwość i konsekwencje. Od razu nam to wszystko tłumaczy. A najwyższą wartością w strzelectwie jest ustrzelenie punktu, za które otrzymujesz 10, tak?
10-9 dokładnie. To jest najwyższa nota, którą możemy uzyskać. I głównie strzelamy 10-5 wzwyż. żeby dostać się praktycznie do finału. No, trzeba tak strzelać, takie nastały czasy, że trzeba praktycznie wyśrubować wyniki na maksa. Czasem zdarzy się, wiadomo, 6-9, jednak później trzeba jakby nadrabiać w cudzysłowie ją mocniejszymi dziesiątkami. To w karabinie pneumatycznym jest, że są po prostu strzały po przecinku, czyli 10 przecinek 9. Natomiast sprawa się ma inaczej, gdy mamy konkurencję trzech postaw. Tam mamy pełne dziesiątki, pełne noty, czyli strzelamy albo dziesiątkę, albo ósemkę, albo dziewiątkę. I tak to wygląda.
A ten punkt najbardziej punktowany, jaką ma średnicę?
Oj, to jest bardzo, bardzo malutkie. To się liczy w milimetrach, więc generalnie to jest mniejsze niż ludzkie oko, praktycznie niż źrenica, więc to naprawdę jak się zobaczy to, to się aż nie można aż czasem uwierzyć, że potrafimy trafić w ten punkt.
Jasne, czyli widzimy, że tutaj, tak jak powiedziałaś, milimetry decydują o tym, czy ktoś zakwalifikuje się, czy ktoś wygra zawody, czy nie. Dlatego ta analiza, te treningi, ta monotonia, ta konsekwencja, ta cierpliwość musi być obecna w tym sporcie, ponieważ bez tego tam nie ma marginesu praktycznie błędu.
Niestety nie.
Ale jak widać, poparte to wszystko wieloletnią pracą, da się dojść do takiego poziomu, żeby później rywalizować i później właśnie w tych finałach każdy odczuwa presję, więc ktoś w końcu popełni ten błąd. My trzymamy kciuki za to, żeby to były twoje przeciwniczki i żebyś ty wróciła z Paryża z tym złotym medalem. Powoli będziemy zbliżać się do końca i chciałbym ci zadać takie trzy krótkie pytania. Każdemu sportowcowi można zadać takie bardzo trudne pytanie. Po osiągnięciu jakiego sukcesu czułby się spełniony i by mógł powiedzieć, że gdyby w tym momencie zakończył karierę, nie miałby czego żałować? Czy ty możesz powiedzieć, że będziesz spełniona po wygraniu Igrzysk Olimpijskich?
Myślę, że po złocie Igrzysk Olimpijskich, gdy osiągnę ten medal, mogę śmiało kończyć karierę. Nie no, oczywiście śmieję się, nie będę kończyć kariery, ale tak to jest taki praktycznie medal, który najbardziej chyba cieszy każdego sportowca, no bo wyżej nie może nic zdobyć. To jest coś pięknego, jak będzie można założyć na szyję medal z Igrzysk Olimpijskich, to jeszcze złoty.
Perfekcjonizm czy nieustępliwość? Co byś wybrała dla siebie i dlaczego?
Mi się wydaje, że perfekcjonizm nie pasuje do mnie, chociaż ja jestem z natury perfekcjonistką, ale wydaje mi się, że to drugie. Ponieważ nieustępliwość pozwala nam iść do przodu i pozwala też na drobne błędy. Perfekcjonizm nie dopuszcza żadnego błędu i to jest też zgubne, bo gdy chcemy być doskonali, powinniśmy strzelać 10-9 u nas, to nie zagra. Powinniśmy po prostu nieustępliwie dążyć do naszego celu, a potem efekty same przyjdą.
I ostatnie pytanie, szczęście czy satysfakcja i również dlaczego wybierasz konkretną opcję?
Ciężkie pytanie, ale wydaje mi się, że to satysfakcja, bo satysfakcja odzwierciedli tą całą pracę włożoną, tą ciężką praktycznie orkę na tych treningach. Wydaje mi się, że każdy medal satysfakcjonuje, a jeszcze bardziej chyba satysfakcjonuje wykonanie danego zadania i danego celu.
Dzięki wielkie za te odpowiedzi. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o ten odcinek, to myślę, że jeżeli ktoś ze słuchaczy szuka przepisu na sukces, to rozmowa z tobą odpowiada i to z nawiązką, co trzeba robić, ponieważ zwracałaś uwagi na to wszystko, jak wygląda kariera sportowa, z czym się musisz mierzyć oraz jakie decyzje musiałeś podejmować, żeby znaleźć się tu, gdzie jesteś. Pomimo, jeszcze raz powiem, dosyć młodego wieku, jeszcze na pewno wiele sukcesów przed tobą. My ci życzymy tego, po którym będziesz spełniona, czyli złota na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich, ale z tego, co mówisz, jestem przekonany, że prędzej czy później i tak to złoto osiągniesz. Mogę zakończyć ten odcinek podziękowaniem. Powodzenia życzymy w Paryżu oraz dla wszystkich, zwłaszcza młodych sportowców. Pamiętajcie o tym, co powiedziała Julia Piotrowska, czyli bądźcie cierpliwi, bądźcie konsekwentni, ale niekoniecznie szukajcie perfekcji. Dzięki wielkie za czas i powodzenia w dalszej karierze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.